Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, prawie 18 minut po godzinie 12, szósty dzień czerwca, pora na dzisiejszy otwarty mikrofon. Wrócimy w nim do tego, co wydarzyło się we wtorek, gdzie w ramach trwającego w Gdańsku Święta Wolności i Solidarności odbyła się sesja pod nazwą Samorządna Rzeczpospolita. Zaprezentowano na niej 21 tez zawierających propozycje zmian dotyczących funkcjonowania samorządu, przede wszystkim wzmocnienia ich kompetencji i dużo większej niż obecnie autonomii. Według tych propozycji Senat miałby stać się izbą samorządową, zlikwidowane miałyby zostać urzędy wojewodów, a znaczące kompetencje centralne przeniesione na władze lokalne. Takie kompetencje jak ustanawianie własnych podatków, własna policja czy zdecentralizowana, zależna od samorządów służba zdrowia. Nadzór nad legalnością działań wspólnot lokalnych miałyby sprawować bezpośrednio władze centralne, za to samorządy miałyby konsultować ustawy, które nakładają na nie jakieś obowiązki. Wśród 21 postulatów jest też przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego, będącego obecnie w dyspozycji agencji państwowych. Jak Państwo oceniają te 21 tez? Czy są one w Waszej opinii zagrożeniem dla państwa polskiego, czy też autonomiczne w proponowanym zakresie samorządy mogą stać się siłą naszego kraju?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Audycję dzisiejszą realizuje Karol Kasprowiak, a my mamy już pierwszego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kazimierz z Międzyrzecza.
Witam panie Kazimierzu.
No bardzo smutny jestem, ale widzę pewną prawidłowość działania sił, którzy chcą po prostu opanować Polskę. I tak, powiedziane jest, że trzeba uderzyć w Kościół, to się stało i dzieje, osłabić morale przez wprowadzenie różnych genderów, LGBT-ków. Patriotyzm zniszczyć, podziały, wtedy się zwiększyć i takie różne propozycje. No i wtedy Polska się pokona, bo Polski zbrodni się nie pokona nigdy, także na jakiś czas, ale nigdy nie do końca.
Czyli jaki to jest pomysł pana zdaniem? Ta decentralizacja ma osłabić.
Zorganizowanie działanie sił typu pana Sorosa, pieniądze idą na to, też z Unii Europejskiej. No i ja to uważam za kruciatę po prostu przeciwko wierze i Polsce. Jest to bardzo smutne. Polska jest jednym krajem, jest jednością. A kto nawołuje do podziału Polski na dzielnice, na udzielone księstwa, po to tylko, żeby władzę, ten nikczemnikiem, to jest zwykła targowica. To mieliśmy już w swojej historii. Potem cierpiliśmy kilkaset lat, około 200 lat, 123 w niewoli i jeszcze to zanim do tego doszło, no, to był najgorszy czas dla Polski. I te działania takich panów jak pan Jaśkowiak, pani Dukiewicz, pan Trzaskowski, który był stypendystą pana Sorosa, ale dziwię się, no, pan król Europy, obywatel Niemiec, pan Donald Tusk, oczywiście.
Dlaczego obywatel Niemiec?
No, on jest z mniejszości, tylko jest matko napisane, że jest obywatel polski. On się nie
poczuwa. Coś pan wie chyba, czego, co nie jest publicznie wiadome. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. 21 tez samorządowców krytykuje też wielu samorządowców i parlamentarzystów z różnych stron sceny politycznej. Wczoraj w panoramie opinii spotkało się dwóch polityków, Bartosz Kownacki i Piotr Zgorzelecki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy, co Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości wyczytał w tych 21 tezach.
To jest bardzo groźne, dlatego że po pierwsze ja nie sądzę, żeby on w najbliższym czasie miał szansę realizacji, ale to takie ziarno decentralizacji Polski, rozbicia dzielnicowego Polski, zostało zasiane. I jak to się skończy w momencie, kiedy mamy z jednej strony mamy bardzo silne Niemcy, z drugiej strony mamy niestety silną Rosję. Jak się zdecentralizowana, zdekomponowana Polska będzie w stanie bronić, to ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić. A jeszcze gorsze jest, być może ktoś to robi celowo i zupełnie z innych powodów,
ale to, co jest
najprzykrzejsze w tej sytuacji, to dla swojego partykularnego interesu opozycja, która nie jest w stanie wygrać w sposób demokratyczny wyborów i rządzić. Chce rozwalić ten system i mówić, skoro jesteśmy we własnych miastach, stworzymy wolne miasto Gdańsk, czy nie wiem, wolne miasto Poznań, będziemy takie dziwne twory tworzyli, tylko po to, żeby zachować jak najwięcej władzy dla siebie. Skoro Polacy nas nie chcą, to my i tak będziemy robić wszystko, żeby mieć władzę i pieniądze. Przecież tam, jak pan spojrzy, też chodzi o pieniądze.
I kolejny słuchacz, a za chwilkę opinia Piotra Zgorzeleckiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tymczasem dzień dobry.
Dzień dobry, się kłania.
Witam pana.
Kownacki, mój poprzednik, to klasyczne dzieci Boże, któremu Bozia dała życie, a nie dała myślonku. A ja jeszcze pół minuty za prywaty poświęcę i podziękuję
nie,
za pana.
Bardzo proszę, nie będzie żadnej prywaty, przynajmniej kiedy ja prowadzę otwarty mikrofon. Mówimy na temat i tylko na temat. Żadnej prywaty. To nie jest pana prywatna antena, ani moja.
W pełni popieram decentralizację kraju. Panie redaktorze, klasyczny przykład. Niemcy, Stany, Francja, departamenty rozwijają się na swoich siłach. Wiedzą, co mogą robić, jakie mają predyspozycje społeczne, ekonomiczne, geologiczne nawet. W Teksasie ropa, na przykład ropa i hodowla bydła. Dlaczego to na przykład w naszym Lubuskie nie może być na przykład lasy i rolnictwo i turystyka? Powinno być postawione na pierwszym. Nie możemy się rozwijać we wszystkim, bo się do niczego nie do.
No ale przecież to jest. Przecież regiony, czy województwa, czy regiony kraju, już poza tak granicami administracyjnymi, mają swoją specjalizację.
Tak, ale to jest takie ograniczanie. Tak jak na przykład teraz z tym powrót tych autobusów. Komu to jest potrzebne, jak firmy z ekonomicznego punktu widzenia nie dadzą rady utrzymać tych kursów, które są narzucane przez państwo. To jest marnotrawstwo pieniędzy. Ja bym te pieniądze ewentualnie wrzucił w prywatne linie, które by chciały dopłacić, które by chciały utrzymywać te deficytowe kursy, niż utrzymywanie znowu tych trudów, dawnych trudów PKS-u czy innych przewoźników, które się nie sprawdziły i nie sprawdzą się, ludzie mają za dużo transportu prywatnego, dla którego nie porzucą przyjeżdżenie autobusami, czekanie godzinami na autobus.
Ja nie wiem, czy my dobrze rozumiemy ten program z autobusami. Przecież państwo nie zmusza, nikt z Warszawy nie zmusza samorządu do otwarcia tej konkretnej linii. To samorząd powiatowy na przykład decyduje o tym, aha, mamy dopłatę, więc uruchomimy to, co do tej pory nam się nie opłacało.
O, już czas ucieka. Chciałem jeszcze
dobrze, zabrałem panu troszkę czasu. Proszę zatem jeszcze chwilkę dla pana.
Jeszcze druga sprawa, Senat. Ja bym tą firmę zlikwidował całkowicie. To jest izba starców, którzy nie wiedzą, gdzie postawić przecinek, czy przed wyrazem, czy za wyrazem, a ciągną ogromne pieniądze.
Senator Waldemar Sługocki, jeśli słucha, to pewnie się obrazi na pana. Jakich starców?
Ja wtedy słuchałem Karczewskiego. On też by był obrażony. Ale panie redaktorze, przez 40 lat PRL-u prawo było czystsze i bardziej klarowne i przejrzyste i bardziej służyło ludziom niż dzisiejsze prawo służy. Na pewno.
Dziękuję panu bardzo. Senat zwany Izbą Refleksji, chyba rzeczywiście tak z refleksją i refleksyjnością ma niewiele wspólnego, ale to już chyba jest problem nie tylko ostatnich lat, ale ostatnich dekad, bym powiedział, w Polsce. Obiecana wcześniej opinia drugiego uczestnika programu Panorama Opinii. Proszę bardzo, Piotr Zgorzelecki, co sądzi o tym pomyśle?
Moim zdaniem, im więcej samorządności, dlatego w programie polskiej chadecji jest zapisana zasada subsydiarności, czyli pomocniczości. Tyle kompetencji, ile można, tyle ingerencji państwa, ile trzeba. I taka zasada powinna obowiązywać. Nie decydowanie, tak jak pan poseł chce, przez ministra o tym, gdzie ma być chodnik w danej gminie, tylko żeby
minister tak decyduje.
Tylko żeby obywatele pan wie, że minister o tym, gdzie chodnik ma, w jakiej gminie się pojawić,
że to jest w DNA PiS-u. To tym bardziej niech pan nie opowiada głupot, jeżeli samorządowcy polscy chcą po prostu decentralizacji czegoś, co jest najważniejszą istotą państwa demokratycznego.
Polityka i genetyka nawet się mieszają razem. 27 minut po 12 to jest otwarty mikrofon. Pytamy państwa dziś o 21 test na Polskę samorządową. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchaczka.
Musiałam złapać trochę powietrza i napić się wody, bo jak rano coś tam usłyszałam, to myślałam, że ja chyba jeszcze jestem niedospana, że taki projekt powstaje. W pełni popieram pierwszego słuchacza, chyba, no nie pamiętam, Międzyrzecza, czy no pierwszy tak. słuchacz w każdym bądź razie. I powiem, że tak jak tutaj się wypowiadał ktoś tam z gremium w opozycji, no chodniki to tam to są projekty obywatelskie, to i tak ludzie na to głosują.
No ale może jakiś słuchacz wie, że minister któryś decydował o budowie chodnika w ich konkretnej gminie, no to bardzo prosimy o telefon.
No, ja mówię, że to są projekty obywatelskie.
No ja wiem, ale rozmówca z Polskiego Stronnictwa Ludowego twierdzi, że jest inaczej, więc może mają słuchacze potwierdzenie jego słów. Prosimy o telefon.
Nie, nie, ja powiem, że nie w ogóle nie uczestniczy w życiu w ogóle wsi i tego nie wiem, w jakim świecie żyje i czym się karmi, jakimi mediami, ale mówi źle. I powiem, że tak, to by była Targowica, Targowica i jeszcze raz Targowica. Polska jest jedna i jeżeli ja powiem tak jak moja mama, było nas duża gromadka w domu, to później jak powychodzili za mąż, komuś było ciężko, to ona tam pomogła. A komu było lżej, to bywało czasem, że i mi przyszło czas, że trzeba było mi pomóc. I Polska jest jedna i tutaj opozycji chodzi, nie wiem, o jakieś rozbicie podziału Polaków. Jestem przeciwna tym postulatom, które wyszły i boję się, że w taki sposób właśnie próbują osłabić, no mówiło dziecko Boże. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo pani Bernardyno i od razu kolejny słuchacz w dzisiejszym temacie otwartego mikrofonu. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
No właśnie, pan redaktor tam ruszył sprawę, powiedzmy, tych połączeń autobusowych.
Znaczy to słuchacz ruszył.
Uh-huh. No i tak podrzucił ten, że to samorząd powiatowy. Bardzo przepraszam, samorząd powiatowy, jeżeli ktoś orientuje się, no to ma 80% utrzymuje się z dotacji i subwencji. Nie ma własnych dochodów. No, są bardzo minimalne. No to w jaki sposób ma dopłacić do połączeń autobusowych, skoro sam nie ma pieniędzy? Gdyby nastąpiła, powiedzmy, decentralizacja, no musiałaby nastąpić całkowita zmiana spraw finansowych, a więc podatki, jak mają zostawać, u kogo, w jakiej ilości. A to przerasta w tej chwili możliwości wyobrażeniowe obecnie panujących. No, przytakują, owszem, jesteśmy za decentralizacją, tak, ale jak zacznie się pytać o szczegóły, no to następuje cisza i co jest bardzo charakterystyczne. Ja nie słyszałem, ja nie widziałem, ja nie byłem, ja nie. Tak, to jest taka wypowiedź obecnie panujących nam rządzących. Jestem za decentralizacją, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo potężne zadanie. Pan świętej pamięci profesor Michał Kulesza, który tworzył administrację powiatową, nie dokończył jednej sprawy. I to w rozmowie z nim właśnie tak, że budżet gmin nie przekłada się na budżet powiatu. Mhm. I w tej chwili, no nie obrażając, burmistrzowie na gminach są jak wataszki na stepie. Starosta nic im nie może zrobić. Może co najwyżej prosić. No, czyli z tą decentralizacją, mimo że ten pan tam z PiS-u tak popierał, że to pomysł pana Jakiego, no tak, tylko na tym pomyśle się kończy, bo jak zaczniemy pytać się o szczegóły, no to się zaczną gubić. No w jaki sposób finansować chociażby szkoły?
No ale ja nie wiem, czy nie zaszło jakieś nieporozumienie. To nie jest akurat pomysł Prawa i Sprawiedliwości, te 21 tez, pomysł deglomeracji, o którym rozmawialiśmy, być może o to panu chodzi, czyli rozproszenia urzędów, które do tej pory no, jakoś tak lubią lokować się w Warszawie, to zupełnie inna sprawa. Profesor Michał Klajber krytycznie odnosi się do pomysłu decentralizacji Polski. Mówienie dzisiaj o dodatkowych podziałach odbieram paradoksalnie, zaznaczył. Pełne prawo samorządu do samodzielnego decydowania jest pierwszym punktem 21 tez samorządowych ogłoszonych we wtorek w Gdańsku. Profesor Michał Klajber ocenia, że w tym momencie nasz kraj nie jest gotowy na takie zmiany.
Mówienie o tym dzisiaj, bez przygotowania, w taki sposób, to oczywiście rodzi od razu podejrzenie, że to jest pomysł wyłącznie przedwyborczy i trudno sobie wyobrazić, żeby on w najbliższych miesiącach mógł w ogóle jakoś dojrzeć. On jest niekonkretny, bo tam przecież są elementy, które przeczą konstytucji, więc to należałoby zastanowić się, jak doprowadzić do nowelizacji konstytucji. Krótko mówiąc, nie myślę, żeby to był pomysł, który jest dzisiaj realny.
Profesor Kleiber dodaje, że być może w przyszłości pomysł większej autonomii samorządów powróci. Stwierdził, że za 10-20 lat lokalne władze samorządowe będą miały większe znaczenie, ale i siłę decyzyjną, ponieważ jego zdaniem jest to proces naturalny. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Ja jestem stanowczo przeciwny temu podłemu zabiegowi semantycznemu, czyli mówieniu o 21 tezach, bo mi to się jednoznacznie skojarzyło z 21 postulatami, tak?
Taki był zamysł zresztą tych, którzy tą nazwę nadawali, oni tego nie ukrywają.
Tak. I uważam, że po prostu to jest niegodne, prawda, że ci ludzie, którzy 30 lat temu nad grobami mordowanych kapłanów Sylwestra Zycha, Stefana Stanisława Suchowolca, Stefana Niedzielaka, pili wódkę z szefem wszystkich SB-ków w Polsce, towarzyszem, no stopnia tutaj nie podam, bo uważam, że to jest ujma dla honoru polskiego oficera, prawda, Czesławem Kiszczakiem. I ci ludzie dzisiaj wygłaszają peany o praworządności, o demokracji i tak dalej. Ja po prostu uważam, że to jest niegodne, prawda? Wypowiadanie też takich krytycznych słów pod adresem świętej pamięci Anny Walentynowicz, z którą nie ukrywam, byłem bardzo zaprzyjaźniony. I panie redaktorze, wracamy do meritum. Ja uważam, że takie zabiegi służą temu, aby ci ludzie mogli no, w pełni tutaj przejąć, przechwycić władzę. To całe środowisko socdemoliberalne. Ja przypomnę, że swego czasu w moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim dokonano korekty okręgów wyborczych, bo okazywało się, że w wyborach samorządowych całe gorzowskie Śródmieście, parafia katedralna i okolice i tak dalej, nie głosowały na SLD, nie głosowały na dawnych postkomunistów. I aby tutaj właśnie w Radzie Miejskiej dokonać właśnie jakiejś korekty, prawda, żeby tutaj właśnie dawnym postkomunistom umożliwić zajęcie miejsca w Radzie Miasta, dokonano właśnie tutaj też zmian w obwodach głosowania. I panie rektorze, bo już słyszałem kontakt.
Tak, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Ostatnie zdanie. Ja uważam, że taka Polska, w cudzysłowie samorządna, to jest po prostu miejsce dla lokalnych kacyków, bo nie ukrywajmy, że w wielu mniejszych miejscowościach, na przykład urzędy gminy, urzędy powiatowe i tak dalej, w obliczu zlikwidowanego w Polsce przemysłu, są największymi zakładami pracy i taki starosta, taki prezydent, burmistrz, zawsze mając wierny, oddany elektorat, bo przypomnijmy, że wodociągi, MZK i tak dalej, to też są służby miejskie, zawsze będzie wygrywać w cuglach.
Dziękuję bardzo. Ja zacytuję teraz dwa z tych 21 tez. Jest w nich także o kadencyjności, która nie powinna, zdaniem autorów i tych, którzy się pod nimi podpisali, obowiązywać. Ale pierwszy punkt mówi o, że samorządy terytorialne powinny mieć pełną samodzielność prawną, organizacyjną i majątkową w zakresie realizacji zadań własnych we współpracy i konsultacji z mieszkańcami. Jedynym organem nadzoru w samorządach, w kwestiach lokalnych, są mieszkańcy, którzy powinni być najszerzej włączeni w proces współdecydowania o prawach małych ojczyzn. A postulat czwarty mówi, wspólnota lokalna powinna mieć pełne prawo, bez żadnych odgórnych ograniczeń, do udzielania mandatu zaufania osobom działającym na rzecz danej społeczności. Co państwo sądzą o takim rozwiązaniu i o postulowanej decentralizacji naszego kraju? Czy to osłabi państwo polskie, czy też w silnych samorządach tkwi siła naszego kraju i czy to jest właśnie ten złoty środek, o którym rozmawiamy? Dzień dobry.
A dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana.
Panie redaktorze, tak słucham i słyszę o jakichś 21 postulatach. Ja tak prawdę mówiąc sądzę, że Polacy na takie idiotyzmy się nie wezmą. Tylko się zastanawiam, Tusk tyle pracował nad tymi ze swoją przydupasami, przepraszam, przybocznymi, nad tymi
dziękuję,
postulatami.
Dziękuję, że pan się poprawił.
8 lat rządził z PSL-em, mógł je wprowadzić wtedy. Teraz jak dostali kopa dobrego od narodu polskiego, to zaczynają kombinować o tym, jakby tu rozbić, dokonać rozbicia dzielnicowego naszego kraju. Jak sobie przypominamy, niejaki Tusk, już na początku swojej działalności politycznej, działając w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, nawoływał do autonomii Pomorza, czyli chciał odłączyć od Polski Pomorze.
No, ja mamy myślę, to podobną historię mamy na Śląsku.
No, ale, a Śląsk też, tak, tak, najlepiej rozbić Polskę, osłabić. No, pan Tusk jak chce, to niech wraca tam, gdzie jest teraz, jest przybocznym pani Merkel i niech z panią Merkel sobie kombinują, jakby tu rozbić Niemcy, Francję, Włochy i innych. Ja myślę, że niejaki Soros, no wiadomo, może ludzie nie wiedzą, jest to Żyd. Żyd węgierski prawdopodobnie, który próbuje te państwa nasze tutaj rozbijać, tak, i osłabiać, abyśmy mieli małe ojczyzny. W ogóle określenie małe ojczyzny, dla mnie to jest tak idiotyczne określenie, jakie małe ojczyzny. Są powiaty, są województwa, ojczyzna jest jedna, a nazywa się Polska. I nie ma małych, dużych ojczyzn. Jest jedna wielka ojczyzna.
No tak się mówi, to określenie bardziej literackie.
Nie ma się, to jest głupota. Powiem, kto tego używa, to sam chyba nie wie, co mówi. Co to znaczy mała, jaka mała ojczyzna? Jaką małą ojczyzną jest ziemia lubuska, niech pan mi powie. Nie, to jest województwo lubuskie. No a tak. Nie mała ojczyzna jest Polska. I ci właśnie tacy jak tu, przyboczny pani Merkel, chcą rozbić Polskę, osłabić ją gospodarczo, politycznie. I myślę, że Polacy na takie idiotyzmy nie dadzą się nabrać. Dziękuję.
Dziękuję. Państwo oceniają, a ja czytam. Postulat 12 i jego fragment. Należy znieść maksymalne, minimalne stawki podatków lokalnych narzucane samorządom ustawowo przez władze centralne. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy i pozyskiwania środków na projekty ważne dla mieszkańców, swoboda realizowania zadań gminy w formule in-house. In-house, tak po angielsku. Co to znaczy? Przyznam szczerze, nie wiem, ale być może któryś ze słuchaczy mnie oświeci. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeżeli chcemy mówić o sile, to powinniśmy mówić o swoich słabościach. A słabością według mnie są właśnie te przerosty administracyjne, które są widoczne na każdym kroku. Jak zlikwidować te przerosty administracyjne? No przede wszystkim to powinna być historia ponadpartyjna. To powinien się zebrać taki zespół, który powinien sobie określić jasno, czy mamy mieć władzę samorządową, czy mamy mieć władzę rządową. Bo jeżeli jest i władza rządowa, i samorządowa, i obie się powielają, a jednocześnie żadna nie wie, co która robi.
Ciekawa kwestia, ciekawą kwestię pan porusza, bo mówiąc przerosty administracyjne, ma pan na myśli administrację centralną, czy może bardziej samorządy właśnie?
Na każdym szczeblu. To są nie tylko instytucje państwowe, samorządowe, to są również jakieś tam struktury pozarządowe, powiedzmy stowarzyszenia, jakieś tam inne organizacje, które powołują sobie zarządy, rady nadzorcze, które utrzymują się z różnego rodzaju właśnie dotacji rządowych, ze składek różnego rodzaju, a to jest jednocześnie, czy przede wszystkim sposób na łatwe życie, to takie rzeczy powinny być już dawno, dawno wyeliminowane właśnie z korzyścią na to, żeby te wszystkie środki powinny być skierowane w jeden gwizdek słuszny dla rozwoju.
No to tak może konkretnie, to które sfery oddałby pan w gestię samorządów na pewno? Tak na zasadzie samorządzie dajemy ci środki, odpowiednie radź sobie. Czy oddałby pan na przykład, nie wiem, edukację całkowicie w gestię samorządów?
I zdrowie, i zdrowie? Edukację. Niekoniecznie w gestię samorządów, to trzeba rozważyć. To musi być gremium odpowiedzialne. To nie może być jeden głos jednego osobnika, powiedzmy pod tytułem ja, któremu się jakiś marzy chcieństwo, bo nieważne co ja chcę, ważne co jest potrzebne, co to powinno być zrobione, analiza wartości, wszystkie rzeczy powinny być przeanalizowane za i przeciw, po to tylko, żeby to było sprawnie zrobione. Jeżeli nie będzie na to rozwoju, to ta zasada Parkinsona, która która mówi tam o tym bezgranicznym rozroście administracji, będzie dominowała i z tym sobie nie poradzimy. Pozdrawiam serdecznie słuchacz pana redaktora.
Dziękuję bardzo. Kolejne dwa postulaty, 14 i 15. Maksymalna decentralizacja funduszy unijnych, transparentność rozdziału dotacji rozwojowych na podstawie czytelnych kryteriów oraz jawnych arkuszy oceny projektów. I postulat 15. Należy przekazać społecznościom lokalnym i regionalnym mienie publiczne będące w dyspozycji agencji państwowych. Majątek ten powinien stanowić bazę rozwoju potencjałów lokalnych i regionalnych. Takim majątkiem, za taki majątek uznawane są także media publiczne, których to ośrodki regionalne w myśl tutaj założeń powinny podlegać samorządom. No, podlegać samorządom, tak, dobrze mówię. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Panie redaktorze, 15 sekund, pan chciał przykład centralnego sterowania. Klasyczny przykład. Może nie chodzi o chodnik, ale o tak zwaną dekomunizację. Ile było protestów z różnych środowisk na dekomunizację? Czy to nie jest centralne sterowanie?
A widzi pan, być może tutaj interes wspólnoty dużej przewyższa interes wspólnoty małej. Chciałby pan, żeby gdzieś w jakimś konkretnym samorządzie była ulica, nie wiem, Stalina na przykład? Bo ja nie.
Panie redaktorze,
kolejny słuchacz, 15 sekund.
Ma bardzo duże zawdzięczenia danej osobie, nie ma problemu. Ludzie się na to zgadzają, nie widzę problemu. Nie widzę problemu.
No pytanie, dziękuję bardzo, podał pan przykład, dziękuję bardzo i ustawa dekomunizacyjna rzeczywiście może być takim przykładem, dotyczyła ulic, na których wielu z państwa mieszkają. No, pytanie rzeczywiście, czy one powinny się tak nazywać, czy nie powinny te nazwy być zmienione już dawno temu, albo przynajmniej praca nad świadomością mieszkańców powinna się już od dawna toczyć. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze. Najpierw car Wadim dzieli Polskę na wschodnią i zachodnią. Teraz Targowica dzieli Polskę na małe księstewka.
Kto dzieli? Bo nie dosłyszałem.
Targowica. Panie redaktorze, proszę zrozumieć, tu słyszę Szwajcaria, Niemcy. Pomalutku. To wcale nie jest tak, jak ci ludzie mówią. Jest zupełnie odwrotnie. Oni fakt zjednoczenia uważają za sukces.
No tak.
Oni byli rozbici i im się udało zjednoczyć. I dla nich to jest sukces. I rząd centralny, proszę pana, zdał pewne prerogatywy na, powiedzmy, takie landy, jak to się w Niemczech nazywa.
Czy kantony?
Ale za całość polityki fiskalnej, obronnej, porządkowej, bezpieczeństwa odpowiada rząd centralny. I nikt z nimi nie dyskutuje. Stany Zjednoczone, bo też tu padały. Proszę pana, tam jest policja municypalna, ale nad nią jest stanowa, a nad nią jest federalna. Tymczasem w tym projekcie, proszę pana, chce się wziąć policję w swoje rączki. Co to będzie oznaczało? Po pierwsze, rozrzut biurokracji ogromny. Bo miejscowy kacyk będzie sobie zatrudniał, ilu ludzi będzie chciał, nikt tego nie będzie kontrolował. Po drugie, nie będzie go jego nikt kontrolował, bo skoro jeśli wszystkie prerogatywy są dla niego, to on jest, na nim nie ma nikogo. Następna sprawa, zadłużania gmin. Oni żądają, żeby im wolno było zadłużać gminy do bólu. I teraz, proszę państwa, jeśli się na to zgodzimy, to oni będą tą gminę zadłużać.
Znaczy o zadłużaniu to nie wiem, ale wiem o tym, że to przed chwilką mu o tym mówiłem, że chcą samorządy, niektóre samorządy, mieć możliwość swobodnego nakładania podatków.
No to ale o zadłużaniu też, bo są ograniczenia też, jakie mogą mieć. Widzi pani, że już jednej czy dwóch gmin w Polsce nie ma, bo właśnie nie umieli się zatrzymać z kredytami. Następna sprawa z podatkami. Panie redaktorze, sprawa podatku wygląda w ten sposób, że jeśli będzie im wolno brać, ile będą chcieli, to tak będą robili. Żadna gmina nie musi podnosić na przykład cen wody co roku, a podnoszą. To nie jest prawda, że muszą. Proszę się dobrze zorientować. To jest nieprawda, że co roku musi być podnoszona cena wody. Jest to tłumaczone w bardzo, bardzo pokrętny sposób. Proszę pana, kraj rozbity na małe państewka przestaje być krajem silnym. Bo każdy będzie ciągnął swoją stronę. Mamy przykład rozbicia dzielnicowego Polski. Ja już kończę. Łokietek z jakim biedą nas poskładał. I teraz dla koryta, bo dla niczego innego, dla koryta, ponieważ nie mogą wygrać w Polsce wyborów demokratycznie, to próbują uratować, co się da. Koryto po prostu, tak to wygląda.
Dziękuję panu bardzo. Zdaniem radnego Łukasza Mejzy z bezpartyjnych samorządowców, który dziś był porannym gościem Radia Zachód, no te postulaty, 21 postulatów ma charakter polityczny.
Absolutnie nie podpisałbym się pod tym, aby mieszać samorząd do ogólnokrajowej polityki. Oczywiście wielu z moich wspaniałych koleżanek i kolegów tę kartę podpisało, natomiast za dużo tam polityki, a za mało merytoryki. Tak bym to określił. Natomiast nie podoba mi się to, że samorząd po raz kolejny instrumentalnie jest wykorzystywany do walki z jedną z formacji politycznych.
A wszystko to zdaniem Łukasza Mejzy wpisuje się w początek kampanii przed wyborami parlamentarnymi.
Po raz kolejny samorządowcy mają zostać wykorzystani do tego, aby pomóc wygrać wybory jednej z formacji, a potem zostaną jak ten Himmelsbach z angielskim.
Jak Himmelsbach z angielskim. Kolejny słuchacz. Dzień dobry. Po polsku.
Dzień dobry.
Witam pana.
No więc przede wszystkim witam, dlatego że po raz pierwszy od poniedziałku mam sekundę czasu, tylko przerwa akurat w spotkaniach z młodzieżą. Mhm. 11 spotkań w tym tygodniu w związku z 30. rocznicą. No i akurat maleńka przerwa. Może szybciutko odniosę się, bo za chwileczkę znów rozpoczynam ostatnie moje
spotkanie. Dobrze, bardzo proszę. Dwie minuty.
Więc tak, Targowica, straszne, jakże nadużywane, haniebnie nadużywane. Jeżeli istnieje, to tylko Targowica pisowska. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, chociaż...
To tak a propos, nadużywania, mówi pan, że jeśli istnieje, to istnieje, ale tylko ta. To po co pan nadużywa?
Nie, bo uważam rzeczywiście, że nie mamy prawa. Nie powinniśmy używać słów, których kompletnie nie rozumiemy, które są nieuprawnione z żadnej ze stron. Tylko, że po prostu to jest, w tym wypadku jestem pewnym echem.
No to nie używajmy w odniesieniu do nikogo.
Nie pierwszy raz, tyle razy u państwa słyszę, panie redaktorze, proszę, błagam, proszę reagować. Nie wolno używać tego słowa. Ale odnośnie centralizacji od 20, sprawy 21 też. Bardzo mi się podobają, bardzo mi się podoba inicjatywa, bardzo mi się podoba, kocham samorząd, byłem samorządowcem, byłem przewodniczącym Rady w Szprotawie, tej pierwszej Rady i z bardzo wielu powodów, dlatego, że to jest najzdrowsza tkanka naszej nie tylko samorządności, naszej rządności w ogóle, tych wszystkich przemian, jedyna reforma, która się tak fantastycznie, wspaniale udała.
No chyba pan troszkę, chyba pan troszkę idealizuje, no ale pana prawo.
Troszkę tak, no, ale panie redaktorze, żeby było troszeczkę więcej, jeżeli 10 mówi przeciwko, jeżeli pluje na to wszystko, to pan pozwoli, że odrobinę będę idealizował jednak.
Nie, proszę bardzo,
dlatego,
pana prawo.
Naprawdę jestem tak głęboko przekonany. Panie redaktorze, centralizacja w tej chwili wszystkiego, jaka następuje prawie na każdym kroku i walczę, krzyczę, wrzeszczę o to, żeby nie dopuszczać do centralizacji.
Ale co takiego? Co takiego zostało scentralizowane? Co takiego najbardziej zostało scentralizowane w ostatnim czasie? Co zostało samorządom zabrane?
Wszystko, na każdym kroku. No ale... Władza. Czy, powiem panu, proszę bardzo, czy to nie jest Komitet Centralny Nowogródzka i pan Kaczyński w tej chwili? PiS, dowództwo PiS-u. Czy to nie jest centralizacja? To jest Komitet Centralny Partii. Mówiłem niejednokrotnie o tym. Panie redaktorze, wszędzie, na każdym kroku widzę i dzisiaj słyszę również te ciągotki do centralizacji. Przecież to jest antydemokracja i nie ma w tym żadnych wątpliwości.
Ale jaka konkretna sfera?
Proszę, błagam, odrobinę sprawiedliwości.
No a ja pytałem o konkretną sferę. Dziękuję bardzo. Dwie minutki minęły. Za 10 minut kończy się nasz program. Właściwie to nawet troszkę szybciej. Za 10 minut godzina 13 na zegarze i kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Panie Krzysztofie, jest takie powiedzenie, samo chwała w kącie stała. Pan bez przerwy się chwali tu tego, no to najlepiej świadczy o panu. I panie redaktorze, jeżeli ktoś ma połączenie, państwo nie łączycie, natomiast państwo, pana Ryszarda...
Bardzo proszę, bardzo proszę przejść do meritum. Nie wchodźmy, nie wchodźmy
pana,
w technikalia. Dobrze?
Próba piątego rozbioru Polski. Czym się kończyły decentralizacje państwa, to... Przez setki lat mieliśmy tragiczne dowody, począwszy od działu dzielnicowego. Jakim się... I panie redaktorze, tak dużo mają pyszczą opozycja. konstytucja, demokracja, ponieważ nie mogą normalnie w demokratycznych wyborach wygrać. Cztery razy pod rząd dostali porządnego łupnia, to teraz próbują w sposób niedemokratyczny przejąć władzę. Nie mogą się pogodzić, proszę pana, że prawica w demokratycznych wyborach wygrywa. Tak czy nie? To ja panu tu powiem. Zacytuję rozdział 4 Konstytucji naszej. Sejm i Senat. Artykuł 95 ustęp 1. Co mówi? Że władza ustawodawcza RP, władzę ustawodawczą RP sprawują Sejm i Senat. Senat. A nie, proszę pana, tak jak oni chcą, że Izbę Sejmową zamiast Senatu. I oni łamią Konstytucję. I kto łamie, proszę pana, kto dzieli Polaków na lepszych, gorszych, kto szczuje jeden na drugi i mowę nienawiści. Mądrzy ludzie według nich to głosują na opozycję, platformę. Natomiast głupole głosują dalej. I proszę pana, mają być dwie Polski.
Ale tak, bardzo proszę panie Marianie, żeby jednak nie obrażać swoich adwersarzy, czy politycznych, czy w tym programie. Dobrze?
Dam panu przykład. Nie wiem, czy pan redaktor widział z Gdańska. Kilka osób, mężczyzn przebranych w pruskie mundury za czasów, proszę pana, pierwszego rozbioru Polski.
Tak, to była warta przy grobie Pawła Adamowicza. Rzeczywiście, komendy wydawane po niemiecku, mundury jak najbardziej pruskie. Ma pan rację. Czekamy także na państwa komentarze na Facebooku oraz na www.zachod.pl. To także po zakończeniu audycji, co nastąpi już za chwilę. Tymczasem kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Damian Sulęcin.
Witam panie.
Ja mam takie trochę mieszane uczucia, wie pan, bo no przecież mamy wybory, prawda, do rad gmin i powiatów, tak? Wybieramy bezpośrednio burmistrza, a później rada powiatowa z pomiędzy siebie starostę. I jeżeli nam podniosą podatki, to mamy coś takiego jak referendum i możemy tych, którzy będą nas za bardzo doili, wykopać, prawda?
No ale
a
często się mówi...
A możemy wykopać tych z Sejmu i Senatu? No niech mi pan odpowie na to pytanie, jest bardzo proste.
Wie pan, możemy zmienić. Kadencja trwa 4 lata w samorządzie, teraz
dobrze,
trwa 5.
Ale tutaj też trwa, nie wiem, 5 lat, no niech będzie. Ale mamy możliwość odwołania tych, którzy źle dla nas rządzą, prawda? Podnoszą wodę, czy coś tam, czy śmieci, czy podatki.
Możliwości odwołania radnego nie mamy. Możliwość odwołania włodarza miasta, tak.
No to jeżeli jedno, to się wiąże z drugim, prawda? Odwołujemy cały zarząd. Czyli radę gminy i wójta czy burmistrza, no.
Ale do czego pan zmierza? Proszę
do
powiedzieć.
Do tego zmierzam, że te 21 punktów wcale nie jest takie głupie. A, no,
ale tu nie ma, nic o odwoływaniu akurat w tym.
No dobrze, nie ma, ale jest mowa o tym, że mogliby sami bez narzucania pułapów i odnośnie podatków, prawda? Jest o tym mowa. No to mówię, że jeżeli by coś było nie tak, coś nam się nie podoba, no to z biurka robimy referendum i dostają odpowiednią część kopa i dziękuję, no. A jeżeli chodzi o tą resztę, no ja miałem nieszczęście żyć w komunie i pamiętam, że o wszystkim decydowało KC. Więc tutaj w tym momencie, no, wydaje mi się, że chyba wszystko w tym kierunku zmierza jak na razie w Polsce. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby bez możliwości odwoływania tych ludzi, którzy są na górze, poszło to jeszcze w dalszym, dalej nie w tą stronę, co trzeba.
Dziękuję i od razu prosimy ostatniego dziś słuchacza, który mam nadzieję jakoś podsumuje, zepnie dzisiejszą dyskusję w otwartym mikrofonie. Dzień dobry.
No dzień dobry, no spróbuję. No sprawa jest taka, że włodarzom nie należy dawać takich większych takich praw, żeby sobie robili, żeby po prostu byli po prostu jak święte krowy, żeby na przykład szkołę sobie sprzeda tam za byle co, to swojemu coś tam da, jakąś pracę, jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, swoich znajomków będzie po prostu przyjmował do pracy na całe etaty, a pospólstwo, no cóż, tam jakiś ochłap rzuci jednemu, drugiemu. No nawet do takiej rzeczy dochodzi, że na przykład bezrobotnie przychodzi do urzędu, no to urząd mówi, żeby tam jechał sobie do biura pracy, do biura pracy pojedzie, w biurze pracy mówią, żeby sobie jechał do wójta. No nie, wójt mówi, że no nie ma pracy. Ja mówię, słuchaj, ty masz maturę, dlaczego ty tak się dajesz po prostu takie coś robić, no nie? To takie do takich rzeczy włodarze się już posuwają, no nie? Krótko mówiąc tak, na nabieranie jakichś tam powiedzmy kredytów dużych, jakieś tam inwestycje ludziom pod nos, typu wiatraki, biogazownie, wieże telefoniki komórkowe, panele i no różnego rodzaju takie kontrowersyjne inwestycje, które szkodzą jakieś fetory, bo nie mamy ustawy odorowej. I teraz tak, czy jakiś włodarz odpowiedział za jakieś tam kredyty? Takie kredyty, które po prostu naciągnęły gminę na przykład na zrujnowanie, no nie?
No najczęściej odpowiedzialność jest rozproszona, bo decydują także o tym rady poszczególnych samorządów.
W zależności jak radny jest pazerny, no wójt daje dla radnego, dla rodzinki 1, 2 lub 3 etaty. I wtedy radny jest nakarmiony, ma pieniądze, 800 zł, czy ile tam ma, no nie? I wtedy jest wszystko w porządku. Co do pana Krzysztofa, w Szlotawie nie jest tak fajnie. Ludzie od tego śmietniska już zaczynają umierać. Nie jest tak fajnie, nie. I teraz tak, dla samorządu na przykład śmietnisko, a dla ludzi trutka na szczury do kupowania, powiedzmy co miesiąc po kilogramie. No i ewentualnie tę truciznę, co muszą wdychać, ewentualnie pić.
Czyli jak rozumiem, pan raczej dobrych doświadczeń z tego wnioskuje, co pan mówi, dobrych doświadczeń z samorządem nie ma do tej pory,
no
tak?
No po prostu odpowiedzialność samorządowców i radnych, której po prostu nie ma, bo taki samorządowiec to się śmieje w twarz, bo nikt mu nic nie może zrobić. To tyle, dziękuję.
Dziękuję, no już rzeczywiście można mieć wrażenie po tym, co pan mówi, że między samorządnością a samowolą jest czasami bardzo subtelna różnica. Dziękuję za dzisiejszą dyskusję, zapraszam do internetu po kontynuację. Otwarty mikrofon wraca w poniedziałek, a już za chwilkę w Radiu Zachód Wiadomości. Do usłyszenia.